Wracamy do rozmowy o celowości. W konwersatorium dzisiaj jest dr Paweł Grat. Rozmawiamy razem z, znaczy no nie rozmawiamy z akwinatą, bo nie wywołujemy duchów, ale próbujemy z jego tekstów, jego rozważań wydobywać inspiracje. W tej trzeciej części naszej rozmowy po prostu inspiracje dotyczącą celu i celowości w funkcjonowaniu ludzkiej decyzji. Święty Tomasz pokazuje całe to funkcjonowanie, a trochę już do tego nawiązywaliśmy, no, nie tak, jakbyśmy schematycznie rzecz biorąc nie mieli na przykład w jakimś układzie kartezjańskim, prawda? Że jakby mamy obszar zupełnie oderwany od tych rozważań, czyli obszar materii, cielesności, a potem pojawia się właśnie ta substancja myśląca i to u niej cokolwiek tutaj się dzieje. To świętego Tomasza już poświęciliśmy temu swój czas. Celowość rozwija się także w tym obszarze naturalnym, tak. Ale właśnie poprzez ten obszar naturalny przechodzi i też stopniowo do innych pięter życia, jak to Tomasz by nazywał, stopni życia. I przypominamy sobie, że o celu mówi Tomasz tak, że na przykład są te nierozumne, tak, te stworzenia, zwierzęta. Tomasz mówi, one zmierzają do celu, tak, chociaż sobie tych celów nie ustanawiają. Mają jakby to, Tomasz ze względu na całą swoje rozumienie działania zmysłów, mówi, że jakby zmysły się same aktywizują, uruchamiają ze względu na to, że są w zmysłach i w całym funkcjonowaniu zwierzęcia pewne pożądania naturalne, gdy jakiś przedmiot, który jest w nich zakodowany, się pojawia, to automatycznie to zmierzanie do tego celu się będzie rozpoczynało. W przypadku człowieka, tu Tomasz oczywiście jest ostrożny, człowiek to jest trochę też zwierzę, więc że oczywiście to pożądanie i zmysłowe, i naturalne w nim również działa, ale jest też ten poziom refleksji i tej voluntate deliberata, po jakimś rozmyśle, podjęcie jakiejś decyzji i ustanowienie sobie też jakiegoś celu. Celów do celu, tak? Bo jeszcze pojawia się problem porządkowania celu ostatecznego.
Tak, no Tomasz ma taką ładną frazę, że te żywe stworzenia, tak, te żywiny, które no, mają w sobie zasadę ruchu, tak, czy poruszają się same w odróżnieniu od nieożywionej przyrody, ale jednak mimo wszystko nie posiadają, bo to jest kluczowe, tak, różnica władzy tej rozumnej, są w swoim pożądaniu, tej władzy pożądawcze są jakby zdeterminowane do jednego, tak? Jest pewien rodzaj determinizmu czy automatyzmu, który jest związany jakby no ze, można, tak chyba u niego to wyjaśnienie ostatecznie przebiega, tak? Wynika z takiej właśnie szczegółowości, niepowszechności, partykularności zmysłów, tak? Które po prostu nie uchwytują alternatyw, nie widzą do tego stopnia, tak? Jakby nie są w stanie rozważać różnych możliwości, i tych bliższych, i tych dalszych, mniej bardziej prawdopodobnych, co umysł, którego to pojawienie się władzy wprowadza taki problem, że właśnie ludzkie pożądanie no nie jest w ten sam sposób, przynajmniej nie na wszystkich poziomach, zdeterminowane do jednego, jak w przypadku zwierząt. Co właśnie oznacza również, że ja bym, nie wiem, czy bym się posunął do powiedzenia, znaczy w jakim stopniu człowiek oczywiście jest w stanie sobie wytyczać cele, zwłaszcza myślę, że jest to czytelne w sytuacji tych właśnie celów pośrednich, tak? Tych celów, które służą ostatecznie realizacji jakiegoś celu ostatecznego. No niemniej człowiek jest też stworzeniem, co oznacza, że jednak zadanie polega może nie tyle, żeby po prostu wytnąć sobie najlepszy możliwy cel, tak po prostu, jakby od zera, tylko co raczej, żeby wytnąć takie cele, które pozwolą zrealizować właśnie naturalną celowość złożoną w człowieku. Oczywiście tutaj jakby ja może trochę za bardzo jestem, bardzo się troskam o to, żeby nie urazić, prawda, żeby jakby jakoś nie poruszyć takiej nieprzyjemnej struny w naszym słuchaczu, ale Oczywiście nie oznacza to, że ta naturalna celowość w przypadku człowieka jest taką ukrytą właśnie determinacją tylko do jednego. Tak? To nie w tym rzecz, że tak naprawdę zdaniem Tomasza wolność to świadomiona konieczność. I teraz chodzi o to, tylko, że nasza wola dostroiła się do przedustawnego po prostu planu, który nam, nie wiem, stwórca czy natura wpisała, tylko raczej na tym, żeby ta wola w pewnym sensie, no, tak jakby w sensie współpracowała ze stwórcą, że powinna rozpoznać te cele, które są zgodne z naturą, chociaż trzeba pewnie, że ta natura nie jest znowu tak bardzo domknięta. Ale ja bym chciał jeszcze dotknąć jednej rzeczy. Otóż są takie fragmenty u Tomasza, zresztą u Arystotelesa w Etyce podobne czy można znaleźć, które można czytać w taki oto sposób, teraz trochę jakby będę przyjaskrawiał, że zasadniczo wgląd w naszą duszę, tak, czy w nasz umysł, w naszą wolę przez introspekcję jest bardzo utrudniony. Znaczy, trudno jest nam ostatecznie rozstrzygnąć, po prostu bardzo się skupiając na sobie, czego tak naprawdę chcemy i co to w szczególności jest może widoczne w przypadku właśnie tych władz pożądawczych. Takim dużo jakby jaśniejszym kryterium, dużo jaśniejszym odzwierciedleniem naszych pragnień jest raczej to, no, dzieła, tak, które jakby ostateczny efekt, który podejmujemy, tak, czy efekt działań, które podejmujemy. Co prowadzi do takiego wniosku, że może być czasem tak, że ktoś być może w pewnym sensie ma w umyśle pewien cel, który sobie wytknął, jest to jego intencja, przynajmniej tak uświadomiona. Natomiast no, nie można jakby zbyć w tym sensie niechcianych przez niego skutków jego działań, czy jakby natury działania, które on powoduje całkowicie świadomie, jako nie wiem, niezamierzony, że on jakby to nie było jego intencją, tylko dlatego, że on jakby, nie wiem, wprost sobie tego nie wyartykułował. Jednak jest tak, że działania człowieka mówią też coś istnego o nim samym. Jego woli. To ma, zresztą ta koncepcja ma dosyć daleko konsekwencje, prawda, dla, no, po prostu etyki, czy właściwie, no, teorii moralności Tomasza, bo się okazuje, że no nie jest tak, łatwo znaleźć rozgrzeszenie w sytuacji, powołując się wyłącznie na to, że ktoś nie miał czegoś wyraźnie, tak powiem, przed oczami, że jakby nie do tego zmierzał, bo jeśli podejmuje działanie, które wewnętrzna struktura właśnie celowa tego działania jest zła, to trochę jakby pomimo jego, to jest oczywiście trochę teraz ekwiwokacja, ale jego najszczerszych, najlepszych chęci, tak, czy jakby intencji, no niestety nie zmienia to faktu, że jakby odpowiedzialność na nim ciąży za to działanie, również w tym złym aspekcie.
No tak, to tutaj oczywiście jesteśmy blisko w ogóle odróżnienia, które musi w naszej rozmowie paść. Mianowicie, skoro mówimy o celu, no to już celu w działaniach człowieka, musimy odróżnić cel, który jest, Tomasz zawsze będzie to powtarzał, to mnóstwo razy będzie powtarzał, że cel jest pierwszy w zamierzeniu i ostatni w wykonaniu, ale w dwóch różnych sensach, prawda? Cel jest pierwszy w zamierzeniu w tym sensie, że mamy cel, formułujemy sobie jakiś cel. Oczywiście odkładamy na bok to w tym momencie takie ustalenia, czy ten cel jest zupełnie oderwanym od rzeczywistości pomysłem i rzeczywiście można mówić, że jest wyłącznie w umyśle tego, który sobie zamierzył. Czy mimo wszystko trochę jest po prostu projekcją jakiegoś rozwoju, tak? Czyli mimo wszystko bierze się z tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, z pewnej celowości, którą człowiek dobrze rozpoznaje. Niemniej to jest cel w umyśle, ale poza tym niewątpliwie finis, łacińskie słowo finis, ono pięknie pozwala przenieść się poza umysł w stronę samego końca dzieła. Tak, to o tym mówiłeś. I wtedy, gdy patrzymy na to, co ostatecznie ktoś uczynił, to wtedy widzimy, do czego zmierza, tak, jego działanie. I nagle pojawia się cała dramatyczna, tak, w etyce problematyka. Ja nie tego chciałem. Tak? Czyli problem intencji. Problem tego ostatecznie, więc to już raczej etyczna problematyka, skąd bierze się nasza ocena, co jest podstawą dla oceny, czy coś było dobre, czy złe, prawda? Szeroka przestrzeń od naszego punktu widzenia, w którym jednak ta skutek pewien jest jakoś bardzo ważny, to dzieło, które wypłynęło z postępowania, no ale na drugim biegunie jest w historii etyki skrajny pogląd Abelarda o tym, że właściwie to intencja, tak jest, czyli ta, właściwie ten cel w umyśle jest ważny. Pan, nic nie chciałem panu zrobić, tylko tak no, wyszło, prawda, że za mocno uderzyłem cegłą, a tak naprawdę chciałem tylko zrobić jakiś znak tym. Tak. To oczywiście, że robiąc sobie z tego żarty i anegdoty, ale to wielki problem. Natomiast gdzieś jeszcze obok niego, bo to właściwie jest na przecięciu tego odróżnienia, jest też ten problem scholastyczny. Zawsze ładne są te scholastyczne różne określenia. Opus operis, opus operantis, opus operis, czyli no po prostu finis operis, przepraszam. Cel, który jest, znajduje się w samym dziele. Tak? Jest to, o czym mówiłeś. Jakby jak ktoś coś zrobił, to po prostu wewnątrz tego, co zrobił, jest pewna celowość, to do czegoś zmierza, coś wywołuje i tak dalej. Staje się również następnie przyczyną do czegoś, więc gdy robimy coś, to musimy przewidujemy, nie przewidujemy. Ale jest też finis operantis, prawda? Czyli słynne, co autor miał na myśli, znaczy co autor chciał, co autor zamierzył. Prawda? Nie zawsze jedno z drugim się pokrywa.
Pokrywa. Zresztą ja tylko dodałbym, żeby tak to nie brzmiało wyłącznie negatywnie, że oczywiście takie przypadki, kiedy myśmy tu mówili głównie o sytuacjach, w których to, co ktoś zamierzył, nie pokrywa się z tym, co ostatecznie zrobił i jakby to wprowadza pewien problem, jakby taki, no, powiedzmy, to sprawia przykre wrażenie w sytuacjach, w których to, co ostatecznie zrobił, jednak jest albo poniżej jego oczekiwań, albo po prostu jest złe zwyczajnie i jakby i to jest pytanie, czy on naprawdę tego chciał. Ale są też przypadki, w którym jakby no to sobie w sumie jakoś nie tylko się godzimy na taką sytuację, ale nawet cenimy, no nie wiem, przykład na przykład twórczości, tak, nazwijmy to artystycznej, tak? No to jest znane porzekadło, że często dzieła są w pewnym sensie mądrzejsze niż twórcy. I to dokładnie na tym polega, że jest jakby wielkość twórcy na tym właśnie polega, że tworzy również dzieło, którego jakby wewnętrzna celowość, struktura przekracza to, co miał dokładnie jakby w umyśle, ale też moim zdaniem symptomatyczne jest to, że mimo wszystko jednak to nie jest tak, znaczy nie idziemy do końca za tą jakby za sugestią tego rozróżnienia, nie mówimy sobie, no tak, jakby to właściwie jest przypadek, no znaczy on tak zrobił, tak mu się napisało, tak ale to jest wielkie dzieło, ale nie można go pochwalić za to, bo przecież on tego nie zamierzał, tak, że nie miał tej intencji. No nie, przypisujemy odpowiedzialność, chwalimy wielkich artystów za wielkie dzieła, które przekraczają ich w pewnym sensie intencje. I moim zdaniem to pokazuje jednak, że ten związek jest bardziej subtelny. Znaczy, że oczywiście coś ważnego mówimy, mówiąc, że to jest troszkę co innego, ta jasna, przynajmniej ta uświadomiona intencja, tak? To, co ktoś, ten obraz, który ma przed oczami twórca, kiedy tworzy, a czym innym jest celowość zawarta w dziele, które tworzy, ale jednak to nie jest, są rzeczy zupełnie nierozerwane, no bo inaczej nie mielibyśmy podstaw, żeby chwalić artystów za dzieła, które przekraczają swoich twórców.
No to na sam koniec dorzućmy jeszcze jedną perspektywę, która może już nie pamiętam, czy jest u samego świętego Tomasza, ale a jeśli jest, to raczej jest przez niego przyjętym importem z Jana Kasjana. To jest to odróżnienie, które pamiętasz, bo to żeśmy na różne sposoby przy innych okazjach omawiali. To, które z samego początku rozmów z ojcami się bierze, odróżnienie tego celu telos i celu skopos. Tak? Się trochę tutaj w naszej rozmowie to zaistniało, bo ten skopos to jest właśnie ten konkretny dzieła, które się wykonuje, dzięki którym można wymierzyć, czy ktoś rzeczywiście zmierza do tego telos, tak? Czyli do tego celu, do którego przez te dzieła, przez skopos się zmierza. I trochę tutaj to w innym świetle można było zobaczyć to, co było ostatnim wątkiem naszej rozmowy, prawda? Że jest też i to sprzężenie zwrotne. Ktoś wykonując pewne działanie wchodzi w pewną dynamikę, wykonuje pewne dzieło, które jego samego może również kształtować, prawda? Może wymierzyć mu inaczej cel, który na początku był u niego bardzo niewyraźnie zarysowany, ale jakby stopniowo tak. Dzieło uczyło samego wykonującego również jakby inaczej. Uwyraźniało ten cel, który na początku widział on w sposób mniej dokładny. Dziękuję ci bardzo za rozmowę o celu. Zawsze jest dobrze się zapytać, do jakiego celu się zmierza i gdzie tak naprawdę nie tylko cel, ale gdzie również kres naszej wędrówki się znajduje. Kres naszej dzisiejszej wędrówki znalazł się w tym momencie. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.